Takie dni daleko mi do bycia oazą spokoju. Mam wrażenie, że życie to kpina, że to jakiś kiepski żart, który opowiada zalany stryj przy stole. Dawno nie widziałam go trzeźwego, ale przecież każdy ma swoje najlepsze rozwiązania. Nie wiem, czy nie powinnam być w zamknięciu, ale chętnie wynajmę pokój w jakimś przytulnym szpitalu psychiatrycznym. Ostatnio mam wrażenie, że tylko wśród jego ścian znajdę choć trochę zrozumienia. Na pewno mnie przyjmą, a ja chętnie się ulotnię, wylecę w powietrze, jak liście, które w chaos zmieniają się w powietrze. Chociaż w sumie mogę nawet zniknąć, mogę wyparować i wtedy choć jeden raz, mimo braku jakiegokolwiek związku, będę w parze. A wiedz, że wyparowała ze mnie cierpliwość. Nie będę już czekać. Twoje niedoczekanie, żebym oszalała z miłości. Ja już dawno jestem przez nią opętana. Te opętanie sprawiło, że Zuzanna postanowiła usunąć ze swojego życia wszelkie przeszkody, które stanęły na drodze jej miłości, pożądania, chciwości. I tak w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach na Lubelszczyźnie wraz ze swoim chłopakiem Kamilem zamordowała jego rodziców, Agnieszkę i Jerzego. Stało się. Właśnie trzymałam w ręku pierwszy tomik poezji. Na czarno-białej okładce widniał napis 33. To zwieńczenie kilku lat pisania do tak zwanej szuflady. Po tym, jak zmarł jej tata, poświęcała wiele czasu na wiersze oraz spisywanie przemyśleń związanych ze stratą, tęsknotą, bólem, niezrozumieniem i samotnością. O dziwo, twórczość spodobała się publiczności, i udostępnione utwory były często lajkowane i szerowane w mediach społecznościowych. Maria Goniewicz, bo taki pseudonim przybrała, była odzwierciedleniem jej ego. Przecież to jest jakiś shit, przeczytała najnowszy komentarz na Facebooku, gdzie publikowała fragmenty wierszy. Pieprzona hołota umysłowa, nigdy tego nie zrozumie, powtarzała sobie w duchu. Nigdzie nie pójdziesz, powiedziała Agnieszka. Dopóki mieszkasz pod naszym dachem, nie będziesz spotykał się z tą dziewczyną. Będę robił, co mi się podoba, odwarknął Kamil. A ty nie masz nic do gadania. Opamiętaj się, synu. Czy ta cała Zuza jest tego warta? Opuszczonych godzin lekcyjnych? Zagrożeń? Nie zdasz do następnej klasy i zawalisz maturę. Naprawdę, pomyśl, co ty robisz ze swoim życiem. I to dla kogo? Dziewczyny, która bierze jakieś narkotyki, wałęsa się po mieście z podejrzanymi ludźmi. To nie jest towarzystwo dla ciebie. Może nie dla ciebie, ale Zuza daje mi więcej zrozumienia niż ty z ojcem. Odparł z pretensją, po czym zamknął za sobą drzwi. Siedzieli przy ognisku i palili skręta. Uwielbiał te wieczory we dwoje, na chillaucie, bez starych nad głową. No i z Zuzą. Spotykają się jakoś od stycznia i w tym czasie przeżyli wiele fajnych momentów. Festiwali muzycznych, wagarów. Mają ze sobą niejedne kostki, plasteliny, mączki czy halucynki. W zasadzie próbowali tego tak wiele, że nie pamięta połowy tego razem spędzanego czasu. Ale to, co pozostało w jego pamięci, tworzyło obraz relacji, w której wzajemnie się nakręcali, prowokowali, inspirowali i doświadczali życia. Tego prawdziwego i tego na haju. To prawda, co mówią. Zmienił się, odkąd zaangażował się w relacje z Zuzką. Imponowała mu. Miała odwagę nazywać rzeczy po imieniu. Buntować się, walczyć o siebie. Ma plany, marzenia. Jest wrażliwa. Mają wspólną pasję, sport. On koszykarz, ona bramkarz. Przecież takich osób nie sposób odstawić na boczny tor. Rodzice w ogóle go nie rozumieją. Każde jego wyjście kończy się awanturą. Rozliczają go z każdej nieobecności w szkole. Pilnują jak psa na smyczy. On jest dorosły. Oni chyba o tym zapominają. Ojcu się nie dziwi, pułkownik Straży Granicznej. Ma coś z głową przez swoją pracę. Wymaga subordynacji i bezwzględnego posłuszeństwa. Ale matka? Od lat nauczycielka, przebywa z młodzieżą, widziała już niejedną patologię, a własnego syna próbuje porównywać do najgorszych. Zero zrozumienia tematu. A Zuzki nawet dobrze nie poznali, tylko sugerują się tym, co mówią na mieście. Tak najłatwiej. Gdzie ty się znowu wybierasz? Zapytał Jerzy, patrząc, jak syn nakłada buty i sięga po kurtkę. Umówiłem się z kumplami, rzucił na odczepnego Kamil. Czy może z jedną koleżanką? Znowu zaczynasz? Zapytał zniecierpliwiony i już wyraźnie poirytowany nastolatek. Prosiliśmy cię z mamą, żebyś to zakończył. Ta relacja pcha cię do zguby. Sam się prosisz o jakieś nieszczęście. Kończysz szkołę, na tym się skup, zamiast imprezować, palić zioło i narażać nas na nieprzyjemności. Jakie wy macie niby nieprzyjemności? Kamil, nie wracasz na noc, a jak wracasz, to w takim stanie, że zwłoki przy tobie są bardziej energiczne. Czy ty w ogóle widzisz, jak ty nisko upadłeś przy tej dziewczynie? Dobra, jak masz tak pier... to ja wychodzę. Zaczekaj, przecież... Ale odpowiedziało mu tylko trzaśnięcie drzwiami. Tak właśnie od kilku miesięcy wyglądają ich rozmowy. Stracili kontakt z własnym synem. Październikowy, paskudny i deszczowy wieczór. Zuza wróciła z sądu, gdzie postawiono jej zarzuty doprowadzenia do obcowania płciowego z nieletnią i udzielenie osobom małoletnim środka odurzającego. Opowiadała mu o swojej zeszłorocznej relacji z dziewczyną. Mówiła, że to potoczyło się tak szybko i nawet nie zastanawiała się nad powagą swojego czynu. Poza tym, od kiedy miłość ma jakieś granice wiekowe? Co oglądamy? Zapytał Kamil, by oderwać dziewczynę od rozmyślań. Masz ochotę na coś mocniejszego? Zapytała Zuzanna. Może American Psycho? Christian Bale to obietnica dobrego kina. Może być? Dobra, włączaj. Podczas seansu komentowali fabułę przybraną w kolejne sceny morderstw prostytutek, bezdomnych włóczęgów. Twoich starych moglibyśmy załatwić i mieć święty spokój. Ta, mruknął Kamil. Też mam dość ich ględzenia, ukrywania się przed nimi. Wiesz, co mi matka dzisiaj powiedziała? Że jak idę do ciebie, to mogę nie wracać. Mógłbyś odziedziczyć majątek po ich śmierci. Ile ten dom jest wart, jak myślisz? Nie wiem, z 500 000? No nie wiem, wydaje mi się, że więcej. W głowie Zuzy zaczął rodzić się plan, który nie tylko pozwoli im być ze sobą, cieszyć się swoją miłością, ale też zyskać spokój i pieniądze. Wyliczyła, że majątek rodziców chłopaka opiewa na 2 miliony złotych. Milion mogliby rozhulać, a drugi zainwestować tak, by pomnożyć gotówkę. Kamil, chodź, pomożesz mi przynieść zakupy z samochodu, zawołała z progu Agnieszka. Cisza. Kamil, jesteś w domu? Zaraz, wykrzyczał chłopak. Po 5 minutach pojawił się w drzwiach, wyraźnie rozczochrany. Po chwili z jego pokoju wyłoniła się ona, Zuzanna. Dobry nastrój od razu minął. Ile razy można prosić dorosłego człowieka, żeby nie zapraszał jej do domu? Dobrze, spotykają się od roku, ale to, jak się zmienił, jest nie do opisania. Ze zwykłego, fajnego chłopaka, który mówił dzień dobry sąsiadom, zamienił się w gbura. Jej syn jest gburem. Nie tak go wychowywała przez 19 lat. A ta małolata pojawiła się nie wiadomo skąd i tak zmanipulowała nastolatka, że on już nawet nie ma swojego zdania, tylko powtarza po niej to, co guru powie. Gdzie ona, matka, popełniła błąd? Może przestać go naciskać i pozwolić mu popełnić błąd za błędem, skoro z przestrogi rodzicielskiej nie chce skorzystać. Siedzieli na dworcu w Warszawie. Linda i Marcin się spóźniali. Poznali się jakiś czas temu na festiwalu w Gdańsku. O dziwo, ten zwariowany pomysł Zuzy okazał się być możliwy do zrealizowania. Para obiecała pomóc. Po tym jak przyjechali, zapakowali się wszyscy do auta i pędzili w stronę Krakowa. Po kilku godzinach Zuza poprosiła, aby zawrócić. Cholera, zapomniałam laptopa. Mam tam wszystkie wiersze. Bez tego nie pociągnę tego spotkania. Powiedziała przejętym głosem dziewczyna. Zawrócimy, proszę. To był ich umówiony znak, że Kamil ma przystąpić do realizacji planu. Mamo, jesteśmy już prawie w Krakowie, napisał w SMS-ie. To miało zapewnić im alibi na tę noc. Czy na pewno? Gdy dotarli do Rakowic, Kamil kazał im zaparkować w bezpiecznej odległości od swojego domu. Zaczekajcie, zaraz wrócimy, rzuciła Zuza do dwójki znajomych, którzy obiecali podwózkę do Krakowa jeszcze tej nocy. Początkowo opierali się, ale po obietnicy płatności w wysokości 10 tysięcy za kurs nie odważyli się zaprotestować. Wysiedli, wzięli ze sobą zapakowany plecak i zniknęli w ciemności. Poszło z Kamilem do jego domu, obmyślając po drodze misterny plan, który raz na zawsze ma uwolnić ich od ograniczeń. Dać szansę na spełnioną miłość i pieniądze, które chłopak odziedziczy po rodzicach. Ja się zajmę matką, ty zajmiesz się ojcem, zarządziła. Ubrali się w przygotowane kombinezony, założyli rękawiczki jednorazowe i popatrzyli na siebie. Kamil przekręcił klucz w zamku, przekroczyli próg i wiedzieli, że nie ma już odwrotu. Plan musi zostać zrealizowany. Od razu podążyli do sypialni, gdzie spali rodzice. Ściskając w dłoni noże, chłopak zaczął odliczać na palcach. 3, 2, 1. Posypał się grad ciosów zadawanych na oślep w okolicy brzucha, rąk, nóg i pleców. Jerzy się obudził, krzyknął ćpunka w kierunku Zuzanny. Zerwał się w jej stronę. Kamil, próbując bronić dziewczyny, zadał ojcu cios w plecy. Jerzy próbował się bronić przed ciosami dziewczyny, ale ta była szybsza i zwinniejsza. Przytrzymał ją, ale nie dała się powalić na ziemię. Ugryzła go w dłoń na tyle mocno, że odskoczył. Właśnie wtedy zadała mu śmiertelny cios w brzuch. W tym czasie matka chłopaka próbowała uciec, ale Kamil udał się za nią w pogoń. Na korytarzu zaczął się z nią szarpać, zadawać ciosy w brzuch i przedramiona, którymi próbowała się ochronić. Kobieta jednak wyrwała się i zaczęła biec przed siebie. Dogonił ją na ganku, gdzie zadał cios w tętnicę ramienną. Potem wciągnął kobietę do domu. Słuchając jęków i płaczu swojej rodzicielki, zdecydował, że poderżnie jej gardło, myśląc, że tym samym ukróci jej męki. Co teraz zrobimy? Zapytał Kamil, patrząc na ślad ugryzienia na dłoni swojego ojca. Nie wiem, może odetniemy mu ręce, nie będzie śladów. Za pomocą noża zaczęła przycinać skórę na nadgarstku. Ostrze zatrzymywało się na kości. Mimo usilnych prób nie chciało się przebić przez twardą warstwę okostnej. Minuty uciekały. I zdawali sobie sprawę, że nie mają czasu, bo na zewnątrz czekają na nich znajomi. Dobra, zostawmy to, uciekajmy, powiedziała Zuza. Oboje rzucili się do wyjścia i biegli w stronę kolejnej przecznicy, gdzie zaparkował Marcin i Linda. Po drodze zdejmowali rękawiczki, elementy ubioru i pakowali do plecaka narzędzia zbrodni. Zdyszani dobiegli do samochodu, rzucili plecak do bagażnika i szybko wsiedli na tylne siedzenie. Co wy robiliście tyle czasu? Mieliście iść tylko po laptopa? Zapytał kierowca. Nic, nie pytaj, jedźmy, poprosił Kamil. Przyjdziecie później na mój wieczorek autorski? Będzie super, zagadnęła Zuza. Przeczytam kilka wierszy, odpowiem na pytania, zrobimy pamiątkowe zdjęcia. Nie no, my wracamy do Poznania po południu, powiedziała Linda. Szkoda, rozerwałabym się po dzisiejszej nocy. Mało ci rozrywki? Wycedził Kamil przez zaciśnięte zęby. Co wy robiliście w domu? Dopytywał Marcin. Musieliśmy się pozbyć rodziców. Ha, jasne, skwitował chłopak i więcej nie wracał do tematu. Po kilku godzinach byli na miejscu i udali się do koleżanki Zuzy, która miała ich przynocować. Policja, na ziemię! Nie wiedziała, co się dzieje, ale pośpiesznie wykonała rozkazy. Każdy z nich twarzą do ziemi przywitał ten dzień. Zuza i Kamil zostali zakuci w kajdanki i wyprowadzeni z jej mieszkania. O co tu chodzi, Zuzka? Zawołała. Panią zapraszam do złożenia zeznań w sprawie, powiedział sierżant Kowalski. W jakiej sprawie? Zapytała. Tego dowie się pani na komendzie. Zapraszam na dół do samochodu. Zebrała się w pośpiechu i podążyła za policjantem. Po długotrwałym procesie Zuza i Kamil otrzymali wyrok 25 lat więzienia. Odbiór. Słuchawka prysznicowa wie o mnie więcej niż ktokolwiek inny. Słucha pokornie, spowiadam się jej codziennie, choć już dawno straciłam wiarę. Przeżysz w mojej głowie, spłukuję wszystkie nieczyste myśli, zmyłam z siebie ślady twoich ust, wycieram skrupulatnie krople wstydu. Mogę już wyjść do ludzi, bo na ludzi nigdy nie wyjdę. Tymi słowami Zuzanny M. aka Marii Goniewicz kończy dzisiejszą historię. Dziękuję, że wysłuchaliście jej do końca. Jeżeli macie propozycję, jaką inną historię mogłabym opowiedzieć następnym razem, zostawcie informację w komentarzu. A teraz życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy. Cześć!